here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
I'm here, I'm mighty old. Come on here, come on da boom boom. Come here, but I'm mighty old. Come here. Hello, Mujogi. To plemienia Otiku zerwamy. Jak życie w białym
świecie? Powrót do normalności.
Normalność.
Powrót do tego, co znamy. To rozumiem. To... Teraz jesteś ciągłym lekiem do pampuchów
Do Polski powrót.
Do kraju, do Polski.
Do kraju wróciłeś.
Do kraju.
Nie słyszę w akcencie, żeby zaszły jakieś poważne...
Zaszły zmiany.
Zmiany.
Trzeba być w derwę trochę, żeby mieć zmiany.
Mój drogi, jak było? Opowiedz, czy możesz w ogóle powiedzieć coś?
Nie bardzo mogę nic powiedzieć. Zobowiązałem, że nic nie powiem. Mogę tylko ci powiedzieć, że widziałem w Parku Narodowym wulkanów dzikiego goryla.
Ale byłeś w jeepie?
Wiesz co, nie. Polecieliśmy tam helikopterem.
W sensie chorążyliście
do,
na...
do takiego specjalnego miejsca, gdzie się, no są ludzie, którzy próbują zachować naturalne środowisko w jego nienaruszonej postaci i jest taka placówka, która zajmuje się badaniem, pomocą i generalnie zapobieganiem dewastacji tego regionu. Prowadzone przez Francuzów. No jest tak międzynarodową misję.
Mm-hmm. A powiedz... no nie wiem, mam jakieś setki pytań dotyczących Rwandy, naprawdę tysiące.
Nie mogę mówić o żadnej sytuacji politycznej. Do momentu, kiedy, kiedy raport się oficjalnie nie ukaże w tej sprawie, a to jest pewnie kwestia kilku miesięcy jeszcze, to... Ani nie mogę powiedzieć, z kim się widziałem, ani co robiłem, ani jakie są wnioski, niż tak powiem, na przyszłość.
A ceny? A przywiozło się coś?
Tak, troszkę kości słoniowej. Nie, nic nadzwyczajnego, poza jakimiś takimi symbolicznymi, nazwijmy to, paciorkami, bransoletkami, czy czymś takim, ale to... Nic więcej.
Rozumiem. Mój drogi, czy... Nie wiem, głupie pytanie, czy w Rwandzie żyją igrzyskami olimpijskimi? Czy potrzebują chleba?
Nie chcę o tym gadać. Nie czułem bardzo klimatu igrzysk. Próbowaliśmy w misji trochę oglądać tam Towarzystwo Bóny Narodowe, więc jak domyślasz się, było trochę różnego rodzaju emocji, złośliwości, ale no, temat igrzysk nie był tematem pierwszoplanowym.
Powiem ci, że jak to wygląda na przykład w Polsce, gdzie oczywiście igrzyska się toczą i chyba nie są...
Szukamy medali,
to jest chyba ten kłopot cały. Nawet ile mamy medali? To jest pytanie, które... od dwóch dni chcę zadać.
Mamy siedem
medali. Mamy złoto w wioślarstwie, jest jakże ekscytującą dyscypliną sportową.
Delikatnie niszową, ale to...
I mamy złoto w jakiejś dyscyplinie, gdzie duża pani czymś rzuca.
No ta pani jest absolutnym ewenementem. Znaczy ja mam wrażenie, patrząc na te igrzyska w Rio, że jest 20-30 sportowców, i jakieś 400 turystów. Że tak pojechali, no, nie bardzo wiadomo po co. Znaczy, oczywiście jest Maciek tak, że nie każdy może zdobyć medale. Tak. Lekkie atletyce, zdobycie medalu przez białego człowieka w konkurencjach biegowych jest praktycznie
niemożliwe.
Niemożliwe.
Tak.
Czy jak ktoś jest Polakiem, to już może powiedzieć. Pamiętasz, Maciek, jak się nazywał? Był taki hiszpański biegacz na 1500. Camacho? Nie Camacho.
No z białych to pamiętam Sebastiana Coe, tak?
No tak, Sebastian Coe.
Camacho.
Macho Camacho?
Camacho Camacho?
Nie, Macho Camacho.
Macho Camacho.
Nie, ale dzisiaj zdjęliście ci te ludy, nazwijmy to afrykański, no zdominowały konkurencje biegowe, a z kolei też szybkościowe zdominowali gracze z Karaibu,
tak,
z tamtego regionu, więc przebicie się do czegoś więcej niż półfinał jest niemożliwością tak naprawdę. To już samo w sobie jest jakimś sukcesem. W związku z tym jest takie trochę, mam wrażenie, pytanie natury systemowej. Czy warto biegać?
Czy pójść w Rosję i próbować się szprycować jakimiś rzeczami?
Ale to myśmy tutaj się na tych igrzyskach doskonale pokazali.
Tak, my pokazaliśmy, my tak, dosłynęliśmy.
Bracia Cielińscy, no, przeszliśmy na inny poziom.
Powiem ci, że a propos igrzysk, no nie da się tego oglądać, bo nawet gdybym chciałem oglądać finały w pływaniu, tak, żeby coś obejrzeć w pierwszym tygodniu, i tym bardziej, gdy chcę oglądać finały w lekkiej atletyce, no to przez różnicę w czasie jestem skazany na sen o tej porze, a nie oglądanie o godzinie 1, 2, 3 w nocy jakichś sprintów, czy skoków dal, czy czegoś.
No tak, zwłaszcza, że potem wszystko, wiesz, na YouTubie to jest tylko 10 sekund potem.
O ile pozwolą wrzucić, nie? Ale...
Nie, pozwalają.
No i...
Ludzie dzisiaj kręcą, mają te wielkie plazmy i kręcą.
No ale no, ta strefa czasowa jest taki po prostu...
No jest to.
Pierwszym zmieniem dla nas. No i Amerykanie mają swoje święto, mogą sobie oglądać.
No
i
tak.
Wszystko o dobrej porze. No.
Tak to... Oni mają trochę lepiej. No. Także oczywiście to chyba będzie najgorsza olimpiada, jeśli chodzi o zdobycie medalowe od 20 lat.
Tak.
Nie, nawet. Nie, chyba nie, czekaj. Bo Moskwa fałszuje trochę wyniki.
Tak.
Nie, ale tak źle jak od Seulu to nie było. No bo jeszcze potencjalnie rozumiem szansę na medal ma niejaki Fajdek, ale pytanie, czy tam Fajdek rzuca w pierwszej grupie, a on wtedy jeszcze śpi, i jest tam jakiś problem.
Co on robi?
On musi się o 6 stać.
On też czymś ciężkim, czymś lekkim rzuca, jest ciężki? Co on robi?
On jest ciężki, rzuca młotem.
Młotem rzuca. Prawdopodobnie dyscypliny rzut młotem uprawiane na...
A jest... I wczoraj taka dziewczynka rzuciła oszczepem, miała najlepszy wynik w tym roku. Maria Andrzejek.
No, nie, ja nie mogę, mnie nie grzeją te dyscypliny rzutowe.
Nie?
Nie, jakoś
tak... Nie żyłeś sukcesami Jana Żelaznego?
Ja bym chciał zobaczyć, jak ten twój dziki goryl na przykład rzuca młotem.
Czy on... nie chciałbyś się przekonać.
Mi nie przebiłby ani ty włodarczyk przypadkiem.
Ale że to ta sama, co? No, w jakiej kategorii oni mieliby się zmienić?
No, że są zwierzęta, które wykonywałyby niektóre dyscypliny olimpijskie lepiej i szybciej niż ludzie.
Niż ludzie?
No, taka teoria. ale wiesz co, jest jeszcze turniej koszykarski.
O, koszykówka.
Koszykówka. Jest koszykówka, której takim historią jest to, a nie wiem, wiesz co, dzisiaj chyba historią jest to, że są bardzo, bardzo ciekawie, naprawdę zapowiadające się ćwierćfinały.
Jest
kilka takich interesujących pojedynków, gorących, mniej gorących, ale każdy z nich wydaje się interesujący. No i taką historią nadrzędną jest to, że Amerykanie, o których jak pamiętasz myślałem, że to jest ten rok, gdy Amerykanie wygrają na stówę, na pewno. To tak zaczyna wyglądać w drugą stronę.
Tak, że mogą nie wygrać?
No, że mogą nie wygrać, jeśli pewne rzeczy się nie zmienią.
Ja zapytam inaczej, Maciej. Rozumiem, że oni przegrać mogą tylko sami z sobą.
No właśnie, można od tej strony zacząć, tak? Jak nie wiem, czy miałeś okazję się przekonać. Ich obrona jest na jakimś poziomie, technicznie jest na poziomie poniżej Los Angeles Lakers w zeszłym sezonie. Jest najgorszą obroną NBA. Obrona Amerykanów od 3 meczów. To jest jakiś poziom 31 drużyny NBA. I to jest problem. I to jest duży problem. I Mike Krzyżewski nie wydaje się, jakby chciał ten problem
rozwiązać. Ale czy trzeba się tym problemem w ogóle przejmować?
No, to jest główne założenie, czy trzeba się w ogóle przejmować występem Amerykanów na Igrzyskach Olimpijskich. I trzeba też spojrzeć na to z tej strony, że oni są w takiej sytuacji, w której oni nic nie mogą wygrać. Mogą tylko przegrać. I to jest takie skazane z góry na to, że można to olać i tylko zastanawiać. Czyli to jest trochę jak, to może być podobnie jak wstęp taki do Golden State, do przyszłego sezonu NBA. Oni mogą tylko przegrać, tak?
Tak.
Wszystko a jak wygrają, to będzie, no tak, mieli wygrać.
No na co? Czego się spodziewaliście?
Tak. No i to są szczegóły takie, które mam wrażenie, wiesz, ja po prostu nigdy...
Ale ty naprawdę, Maciek, rozpatrujesz to w kategoriach jakiejś...
Nie.
Sprawy, które można zrobić.
Tak,
błędy, które są popełniane.
Oczywiście, tak. Bo powiem ci szczerze, nigdy nie zdarzy, a ja nie pamiętam dobrze, ja chyba nie oglądałem tych wszystkich igrzysk, gdzie oni grali wcześniej, tam 2004, rok drugi. Wtedy nie pamiętam, żebym to oglądał, ale nigdy nie irytowała mnie kadra USA. I teraz mnie irytuje, autentycznie denerwuje się oglądając DeMarcusa Cousinsa, który to już raz w życiu denerwuje się oglądając DeMarcusa Cousinsa.
Ale DeMarcus Cousins jest beznadziejnym obrońcą.
No jest beznadziejnym obrońcą, nie jest to.
Beznadziejny.
I wydawało się, że DeMarcus Cousins w lżejszej wersji, chudszy Cousins, będzie jakimś może bardziej mobilnym, lepszym, aktywnym obrońcą, ale nie jest. I
nie jest, no nie jest.
Nie zmieniło się tam dużo. Przykro się na to patrzy. No. Po prostu ciężko się patrzy na to, jak gość jest amerykański gość z drużyny, która miała tutaj dominować, jest kupą, no, jest problemem dla nich i to no, ma nie tylko on oczywiście. Tylko jeszcze kilka.
Ale to przepraszam bardzo, Clay Thompson zagrał rewelacyjnie mecz z Francją.
Tak, ale chciałem o obronie pomówić. No miał rewelacyjny mecz, rzucił 30 punktów, bo wcześniej nie grał dobrze, wcześniej w ogóle grał bardzo słabo, ale
ale to jest tak, że tam zawsze ktoś dobrze zagra w ataku.
No to jest to. No wiesz, atak Amerykanów jest to nie mogę się czepiać ataku Amerykanów. Tak jak zawsze było tak, że no ten atak Amerykanów, nie da się tego oglądać, ciężko się na to patrzy, oni nie podobają.
Ale Maciek,
tak?
Że ten atak jest dosyć prymitywny w sumie?
Jest, ale jest dobry. I nie jest aż tak bardzo prymitywny. To jest taka trochę cicha historia, która może tutaj wyjść i się wyłonić, jeśli Amerykanie poradzą sobie z problemami w obronie. Zmienią trochę rotację. To może z tego wyjść tak, że na koniec okaże się, że Amerykanie mieli naprawdę niezły atak. Oni, widziałeś, są liderami w punktach, oni zawsze są na igrzyskach, ale są też liderem turnieju w asystach i w tych ostatnich dwóch meczach mieli razem 60 asyst. Po cichu, zupełnie po cichu. I to nie są jakieś skomplikowane rzeczy, ale jest ewidentnie chęć taka od tego meczu z Australią, w którym no myślę, że można było powiedzieć, że Australia grała w koszykówkę lepiej niż Amerykanie, to od tego meczu z Serbią jakby coś się zmieniło w ich grze. To było widać na początku meczu z Serbią. że wyszli zupełnie innym nastawieniem, że będziemy szukać tego jeszcze jednego podania, jeśli możemy je znaleźć. No ale z drugiej strony nie muszą grać wcale aż tak kombinować, kiedy gdzieś na każdej gdzieś sytuacji otwiera im się możliwość zdobycia punktów. Czy to rzutem za trzy Klaya Thompsona, czy Kevina Duranta z jakąś małą, wiesz, czy bez obrońcy, czy z obrońcą gdzieś z ręką, ale tak jeszcze chwilę obok te czyste pozycje mogą znajdować dosyć łatwo, ale jest taka chęć, widzę u nich od dwóch spotkań, żeby może raz jeszcze podać zamiast od razu rzucać. To mi się podoba, po cichu, tak, ale to w tym samym czasie dzieją się takie rzeczy, wiesz, na które... I to nie tylko Cousins, to jest Kyrie, to jest Kevin Durant, to jest trochę Carmelo. O zmiennikach ciężko coś powiedzieć, oni grają w jakimś takim dziwnym ustawieniu, które nie do końca mi też jakoś pasuje. Wmieszałbym po prostu rotację w tej drużynie
bo teraz widziałem, że oglądając mecz z Francją, widziałem, że tam jest taki, schodzi jeden garnitur i schodzi drugi garnitur.
Tak. No, zestagerować minuty jakoś inaczej, nie? Nie grać tak, że gra piątka i piątka z ławki. Rozdzielić na przykład minuty Irvinga z Durantem, stawić Jordana zamiast Cousinsa do piątki, może w ogóle Cousinsa wyrzucić z rotacji, niech Draymond Green gra jako rezerwowy center. Są takie małe...
Draymond Green gra mało.
Green gra mało, no ale Green też, wiesz co, to też ja też nie szaleję na punkcie, żeby Draymond Green musi grać więcej, on nie gra wcale dobrze, więc to też nie jest tak, że on nagle zasłużył sobie na minuty większe, ale Na pewno jest lepszy niż Cousins, bo poza tym, że Cousins nie gra dobrze w obronie, on też nie robi różnicy w ataku i to jest taka historia. Dzisiaj Cousins ma taki dobry mecz, żeby pokazać coś i przejście po Argentynie w ataku głównie. No, ale natomiast jak widzę, co może się stać w obronie Amerykanów, kiedy będą grali Manu Ginobili i ten rewelacyjny rozgrywający Facundo Campazzo. Argentyński JJ Barea, on ma
świetny... Jest niesamowity chłopak.
On zawsze był dobry, to jest coraz lepszy, to teraz jest naprawdę niezły.
A ile on ma lat?
On ma 25 lat.
I nikt go nie chce? Nikt go nigdy nie sprawdził?
Myślę, że może to kiedyś do tego dojdzie. Za rok, za dwa, może ktoś go sprawdzi.
To jest oczywiście taki masywny pocisk, no.
Gorszy Barea, no, tego typu. No. Gra.
Gorszy Barea, ale bardziej chyba atletyczny, silniejszy niż Barea.
Kłóciłbym się wiedzieć, że Barea jest jednym z najsilniejszych ludzi na świecie, jeśli chodzi o przeliczeniu kilogramów na siłę.
For holandyjski goryla.
Pound for pound. Ale
pound for pound.
To nie wiem. Więc Argentyna może być kłopotem znowu w obronie Amerykanów, ale Amerykanie się po nich przejdą na deskach z dominacją.
Nie, no będzie żart.
Ale wiesz co, akurat widzisz, Argentyna... Jestem sobie w stanie wyobrazić zwycięstwo Argentyny nad USA, ponieważ Argentyńczycy mają dwie rzeczy, które trafiają w kłopoty tej drużyny, w kłopoty amerykańskie. Mają ludzi, którzy mogą rozgrywać pick and roll, Campazzo, Ginobili, i mają też rzuty za trzy. Oni oddają najwięcej trójek na tym.
A nie, ja wiem, ale Ginobili sobie nie trafia.
Jeśli... Kto? Jeszcze raz?
Ginobili nie trafia.
Ale 37% za trzy jako zespół trafiają. Tam jest jeszcze Nocioni, Delfino, tam jest jeszcze Patricio Garino.
No nie, mieli taki mecz konia z Argentyną.
I był taki moment w meczu USA z Argentyną, w tym sparingu, który Amerykanie wygrali 37 punktami, była kwarta remis, kwarta numer 3 i była taka 5 minut w trzeciej kwarcie, które nawet sobie otworzyłem wczoraj, żeby popatrzeć dokładniej. Przez te 4 minuty, przez jakieś 8, 9, 10 posiadań, Amerykanie nie mogli nic zrobić ze zwykłym pick and rollem granym u góry przez Ginobiliego i Scolę, i Campazzo i Scolę. Scola zamiast rolować do kosza, odchodził na linię za trzy i nagle wszystko było otwarte i był tylko Cousins i Ginobili. Cousins i Facundo Campazzo. Jeśli ktoś schodził z pomocą, to były rzuty za trzy i rzucali za trzy Argentyńczycy. Taka prosta forma ataku może być skomplikowaną rzeczą dla Amerykanów dzisiaj do obrony. Jeśli nie zmienią pierwszej piątki, to jest pierwsza rzecz, którą by po prostu zmienił. Wyrzucił Cousinsa, wstawił Jordana i tyle, niech się dzieje, a działoby się i myślę, że Amerykanie by spokojnie wygrali ten turniej dalej. Natomiast nie wiem, czy to się stanie. No i to jest to. Ale wcześniej mamy, wcześniej mamy dobre mecze.
Czekaj, poczekaj, mam nadzieję, że to mogę zniknąć na chwilę.
Okay.
Mogę zniknąć.
Spróbuję, to zobaczymy. Wcześniej mamy dobre mecze.
Dobra, jest. No.
O 16 mamy Australię z Litwą, już o 16.
Dzisiaj.
Tak, jest mecz Australii, to jest poranny mecz. Carioca Arena. Australijczycy są faworytem w buków, niewielkim, ale są. Potem mamy mecz o 19.
Nie, ale porozmawiamy trochę o tym.
Tak.
Porozmawiamy o Australii.
Nie, zostało. Nie, Australia jest świetna. Nie, to... Przepraszam, czy mówię...
Australia nie jest świetna?
To jest już stara historia. No byłeś w Rwandzie, może rozmawialiście o tym.
Aha,
Australia jest prawdopodobnie drugim najlepszym teamem na tych mistrzostwach, ale generalnie poziom jest tak wyrównany oprócz Amerykanów, że trudno mi powiedzieć, na pewno jest druga. Jest faworytem dzisiaj z Litwą. Valanciunas gra bardzo słaby turniej, więc coś tutaj wygra. Nie wiem, szczerze, Australia wygra. O 19.30 mamy za to klasyk. Mamy Hiszpanię z Francją i to może być the game.
Nie, że Francuzi się trochę, że tam rozgrywają?
To samo Hiszpanie. Więc no, widzisz, to są dwie drużyny, które były już na tylu turniejach, że oni wiedzą, na czym to polega wszystko. Więc zobaczymy, w jakiej formie jest Parker, bo Parker nie grał w meczu z USA, grał po 20 minut wcześniej, był oszczędzany. Więc taką ciekawą historią to, że Francuzi mają wrażenie więcej ludzi nagle niż Hiszpania. Ale zobaczymy, wiesz, Hiszpania się obudziła w tych ostatnich trzech meczach praktycznie. Ciekawe. Rudy Gobert kontra Pau Gasol. Pamiętasz, jak rok temu Pau Gasol przeszedł się po Gobercie? Rzucił mu 30 punktów, ogrywał go tak do kosza, to był półfinał przez pół roku. Jestem ciekaw, czy Rudy Gobert się nauczył.
To będzie ciekawe też.
Amerykanie grają o północy, 23:45.
Mm-hmm.
Grają z Argentyną i potem o 3:30 jest fajny mecz, tylko że no w złej porze Chorwacja gra z Serbią.
Serbią.
No, szkoda, że
tam będzie
o tej porze.
Będą ofiary śmiertelne.
Czy masz jakieś typy na to, kto wyjdzie?
No jest to, przeczytałem wczoraj artykuł na Wirtualnej Polsce mojego serdecznego przyjaciela. Więc trochę jestem zbalansowany.
Ja typuję, że wyjdzie grupa A. W całości.
W całości grupa A.
W całości grupa A wejdzie do półfinałów.
Czyli, że Hiszpanie sobie nie poradzą z Francją?
Tak. Że Francuzi wygrają z Hiszpanią, że Australia wygra z Litwą, Amerykanie z Argentyną i Serbowie wygrają z Słowacją.
No to ja, wiesz co, to ja oczywiście stawiam na Amerykanów. To trudno mówić, że stawiam, po prostu Amerykanie wygrają. Natomiast postawię wszędzie odwrotnie.
Okej.
Okay. Żeby był jakiś ten.
Okej. Okay. Szkoda. Faworytem?
Znaczy, wiesz, no w meczu Chorwacji z Serbią. Rozumiem, że Chorwaci mają ten problem, że nie bardzo mają odpowiedź na tych dużych ludzi w Serbii.
Mm-hmm. Oni mają dwóch młodych, mi nieznanych szerzej ludzi pod koszem. Planicicia, to jest chyba, czy to jest syn tego Planicicia, który grał wcześniej, nie wiem, czy to jest rodzina. I gościa, który się nazywa Miro Bilan, jeśli dobrze pamiętam. To jest dwóch ludzi, dwóch centrów. I żaden z nich nie jest gościem, z którym chcesz grać po 25 minut w meczu.
Aha.
To jest ten kłopot, więc tutaj jest przewaga Serbii.
Wiesz, oni mają jednego genialnego Teodosicia.
Że Teodosic ma taki turniej ni w pipa, ni w oko, ma taki średni turniej, no. Ale zobaczymy, bo to też, wiesz, no to...
Nie, no wiesz, ja się tam grupą, to się tam nie przejmuję na razie.
No, bo to tak trochę jest...
Turniej zaczyna się teraz,
no. No, turniej zaczyna się teraz i przy tak wyrównanej stawce, jakie to jest, wiesz, tak... Nie wiem, czy to, co się wydarzyło wcześniej, brać tak bardzo, jako że teraz będzie się działo dalej też. to jest ważność, to jest istotne, to co było w grupie. Tym bardziej, że ta grupa A cała praktycznie wiedziała, że wyjdzie dalej i patrząc jak Hiszpanie zaczęli ten turniej, to mogli sobie myśleć, a ta Hiszpania nie jest taka straszna, więc wcale nie musimy robić tak, żeby ją ominąć w ćwierćfinale. Więc im tak, no, tak po prostu tak. Australijczycy wyszli, wiesz, jak burza. Ciekawe, czy Australijczycy się nie spalą teraz, wiesz.
No, wiesz co, tam są tacy gracze, którzy grali w finałach NBA i to oni się tam nie powalą. No.
Mistrzowie ligi, jakby nie patrzeć. Oni mają mistrza NBA z każdego z trzech ostatnich sezonów w składzie.
No właśnie. No.
I Joe Ingersa, do tego.
Joe Ingers, moje koszykarskie alter ego.
No dobrze, czyli ty stawiasz inaczej niż ja.
Tak, ale wiele punktów bym postawił oczywiście na Australię.
Fajnie się kibicuje Australię.
No, żeby przerobiły jakieś emocje, postawię przeciwnie do...
Powiem ci, że na przykład jeśli chodzi o Francję i Hiszpanię, to tak się do ostatnich chwil zastanawiałem, bez przekonania większego stałem na Francję tutaj. To jest typ z najmniejszym przekonaniem.
A powiedz mi, bo widziałem taki nagłówek, że to jest szósty ich pojedynek.
Tak.
I jaki jest bilans?
3-2 dla Hiszpanii w ostatnich, no w tych 5 latach poprzednich.
Aha.
Przy czym, jak pamiętasz, rok temu Hiszpanie wygrali we Francji, a 2 lata temu Francuzi wygrali w Hiszpanii. Pamiętasz, jak czekaliśmy na mecz Hiszpanów z USA na Mistrzostwach Świata w 2014 roku?
No tak, pamiętam.
Francuzi, Rudy Gobert, Thomas, spróbuję powiedzieć. Thomas Hertel?
Hertel
był wtedy bardzo dobry, też w czwartej kwarcie. I tak wyszło, że wygrali wysoko wtedy, 13 punktami. Dobrze. W NBA nic szczególnego się nie wydarzyło. Są jakieś nowe, akurat dzisiaj jakieś, są jakieś nowe doniesienia, jakieś nowe plotki. Idzianian jest bliski podpisania kontraktu z Lakers. Wygląda jak done deal.
Brawo.
Więc można się pośmiać zawsze z czegoś. Chińczycy znowu mają gracza w NBA? Chyba tak. Nie mieli, więc mają.
Będzie ten, rozumiem, marketingowo-PR-owy świetny ruch, żeby nadal ludzie o lekko skośnych oczach zasiadali na trybunach.
Tak. Fani Kobe'ego Bryanta, żeby wciąż przychodzili na mecze.
Tak.
I to takie plotki cały czas o Rickim Rubio i teraz Scoop Jackson tam z Minnesota powiedział, że Sacramento Kings są zainteresowani od dawna Rubio, ale nie wygląda na nic konkretnego i też powiedział, jak właściciel Minnesota, że Rubio zacznie sezon w Minnesocie, więc...
No nie, no na kogo byś chciał, przepraszam bardzo, do Minnesoty? Sacramento.
Nikogo.
No właśnie.
Naprawdę nikogo. Może Kazinsa bym chciał.
No ale to Towns, Kazins, no ludzie.
Kazins był Thibodeau. No to dobrze, Kazinsa bym chciał. No, chciałbym, oprócz tych ludzi, którzy podpisali kontrakty, tak, bo to trzeba innych ludzi szukać teraz, jeśli ma być wymiana przed 15 grudnia, to z tych ludzi, którzy byli wcześniej w składzie. Do Minnesoty teraz. Kto jest backupem? Brandon Rush jest backupem, na może bym chciał Bena McLemore sprawdzić.
Nie chciałbyś Bena McLemore.
Nie chcę Rudy'ego Gaya do Minnesoty. W ogóle nie chcę nigdzie Rudy'ego Gaya w mojej drużynie koszykówki. Costa Kufos może, ale za duże pieniądze zarabia Kufos. Jeszcze przez 2 lata ma duży kontrakt. Znaczy duży, no nie jest tak duży. Nie, chyba nikogo na koniec nie chcę. Może Collisona bym chciał, tylko że jako taki backup, zabezpieczenie dla Chrisa Dana. Może coś tutaj, ale nie wiem, czy wymienianie Rubio za Collisona to jest dobry ruch. Może deal Rubio za Collisona i Gaya. Może jakaś trójstronna wymiana tutaj, ale jakoś tak bez przekonania. Bez przekonania. I też mi się nie podoba Rubio jako fit dla Sacramento, więc nie wiem, czy ta wymiana...
Nie, no chyba nie ma żadnego sensu.
Pójdzie. Dobrze, mój drogi, wiesz co, skończyliśmy? Może... Od razu dzisiaj, skoro wróciliśmy, kontynuujmy naszą dalszą część zapowiedzi. I bardzo chciałbym pójść do...
Miałem dla ciebie taki ten...
Quiz o Rwandzie?
Quiz, nie o Rwandzie, o reprezentacji USA. Poczekaj, tylko muszę przygotowałem sobie ten quiz. Szlak.
Pierwsza odpowiedź to Carmelo.
I nie, to nie będzie takie proste. Co do każdych igrzysk chciałem, miałem do ciebie pytanie.
Były takie igrzyska, gdzie ja sprzedawałem kebaby w Ustce i nie oglądałem ich, więc to na 2004.
Ja rozumiem. To są ważne sprawy. Kurczę, poczekaj. Jak ja wtedy w to wszedłem?
Było jeszcze w tych czasach, gdy na plażę nie przyjeżdżali Janusze i można było spokojnie poćwiczyć jogę.
Ale jest jakaś wojna z parawaningiem.
Nie wiem, są cały czas te same historie. Niektórzy ludzie odkrywają Polskę na nowo.
Myśmy w Słupsku to wszystko już wiedzieli.
Ale mnie to bawi z perspektywy osoby... Nie wiem, to nie jest temat, nie chcę o tym mówić. Znaczy mnie to generalnie bawi z perspektywy osoby, która się wychowała nad morzem. Może niekoniecznie nad samym morzem w Ustce, ale 15 kilometrów obok i byłem w Ustce tyle razy w życiu i pracowałem tam, no mnie to nigdy nie przeszkadzało, czy coś takiego, jak teraz ludziom przeszkadzają jakieś historie, że panowie z brzuchem dużym chodzą pół nazwy, że piją piwsko, o Jezu, Maria, straszne rzeczy, no straszne rzeczy, ale niesamowite.
To jest troszkę śmieszne.
No, quiz.
Dobrze, Maciek, w 1992 roku wybrała się grupa
junaków młodych, nie młodych.
Nie młodych junaków.
To było jeszcze...
Któremu zawodnikowi...
To było jeszcze w czasach, gdy w kadrze USA grali biali koszykarze.
Tak.
Tak?
W 98 roku...
Drugim?
Znaczy, przepraszam, nie, w 92.
Drugim.
Był jeden gracz w tym Dream Teamie, któremu bardzo zależało na zdobyciu złotego medalu olimpijskiego, gdyż nie zdobył go w meczu w roku 88. Kto to był?
To był David Robinson.
Bardzo dobrze. W historii koszykówki amerykańskiej jest tylko jeden zawodnik, który na turnieju olimpijskim nie zdobył żadnego punktu.
Ale to musisz mi chociaż powiedzieć, już nie chcę się nawet pytać, które igrzyska, ale chociaż dekadę mi podaj.
Nie, to są czasy współczesne. Ja powiedziałem, że pytania są od 88 roku.
Oj. Który nie zdobył punktów? No,
Jason nie zdobył Kitt, nigdy punktów.
Jason Kidd nie przepadał za zdobywaniem punktów, jak pamiętam.
Jason Kidd...
Coś na pewno zrobił. To musi być jakaś historia związana z kimś, kto pojechał na igrzyska i doznał kontuzji?
Tak. Rozegrał tylko dwa mecze, więc to jest pewnie powód, dla którego...
Czy to się tyczy Dream Teamu?
Nie, to nie dotyczy. Ja powiem, czy to jest 2004 rok.
Ach, 2004 rok. Czyli ja wtedy pytałem się, jaki sos.
Jaki sen. To jest człowiek, który, to powiem, miał 2-3 lata temu wrócić do NBA.
No.
Nie wrócił. Zniknął. I teraz znowu się pojawiły głosy, że on jest gotowy.
To jest Baron... Baron Davis nie grał.
Nie, to nie Baron Davis. To jest takiego wielkiego afrykańskiego rodu.
No czekaj. Zika Okafor?
Tak.
Tak, jest. On był w tym składzie?
Był.
Wow. Proszę.
Teraz pytanie mam z 2000...
Trochę podpowiedzi.
...roku.
Nie liczę się jako odpowiedź, no.
2008 rok.
Dobrze.
Kto był liderem strzelców USA i teraz będą odpowiedzi.
O kurczę.
No Carmelo, Kobe Bryant, LeBron James czy Dwayne Wade?
Dwayne Wade, jako rezerwowy.
Doskonale. Ależ tu jesteś. Dobrze. To muszę przygotować jakieś trudniejsze pytanie.
No dobrze, ale to z Okaforem było bardzo trudne.
Ale to faktycznie jest jedyny zawodnik w historii amerykańskich koszykówki, który na Igrzyskach Olimpijskich nie zdobył punkt.
On dostał kontuzji wtedy, tak?
Miał tylko dwa mecze, więc... No dobrze.
Dallas Mavericks to zespół, który może chciałby zatrudnić Emeka Okafora, ponieważ Mavericks mają podejrzaną historię na pozycji centra, która może się wydarzyć, ale o tym zaraz. Dobrze, Mavericks. Dallas Mavericks.
Co się stało? Dlaczego tu jesteśmy?
No cały czas jesteśmy tutaj od 2011 roku, gdy Mark Cuban stwierdził, że musi rozbić ten team mistrzowski. Nie podpisywać kontraktu z Tysonem Chandlerem, pozwolić odejść JJ-owi Barei. I potem te zakusy Marka Cubana na wolnych agentów spełzły praktycznie, no nie chcę powiedzieć na niczym, bo coś tam zawsze się udało podebrać i cały czas się udaje, ale to jest tak, że...
Ale to jest zawsze taki trochę szrocik, no.
Tak, że tej drugiej gwiazdy do Dirka Nowickiego nie udało mu się dobrać. To są zawsze gracze poziom niżej.
Tak.
A w tym roku są to gracze nawet kilka poziomów niżej, więc...
No ale powiedzmy, że Dirk Nowicki już nie jest na tym poziomie, na którym był.
To słuszna uwaga, więc być może są cały czas po prostu poziom niżej. Ale...
Czy Dirk Nowicki był kiedyś top 5 tej ligi?
Był. W 2011 roku i w 2006 został MVP, więc był przez, w top 10 był przez kilka lat i myślę, że...
Jakie MVP?
No, zdobył nagrodę, został wyróżniony nagrodą MVP za sezon regularny 2006-07. To był ten sezon, gdy Dallas Mavericks weszli do playoffów.
To prawdopodobnie, nie
pamiętasz tej historii, jak Dirk Nowicki dostał nagrodę MVP po tym, jak Dallas Mavericks odpadli z Golden State Warriors w pierwszej rundzie?
No, ja tego nie pamiętam, kurczę.
Jest taka historia, no pamiętasz te playoffy, seria jest cudowna, do oglądania po latach, jeśli ktoś chciałby jedną serię jeszcze obejrzeć, to polecam tę serię. I finały 77 standardowo. I Dirk Nowicki został MVP, Dallas wygrał wtedy 67 meczów w sezonie regularnym i przegrało z Golden State Warriors i nagrodę MVP dostał Dirk Nowicki, ogłoszono ją po tym, jak Mavericks odpadli z Warriors, więc taka była historia, więc zwycięzcą się nie poczuł nawet wtedy. Dobrze, Dallas Mavericks, dobrze, ja szybko podam taki
skład.
Podam nie skład, ale taki szkic tego, co się wydarzyło, taki kręgosłup.
A, powiedz, bo tam to jest fajne.
Kręgosłup, dobrze, więc tak. Odstąpili od kontraktu w czerwcu Parsons, Nowicki i Deron Williams. Potem był draft, wybrali z numerem 46 AJ'a Hammonsa.
Mhm.
Oglądałem wieloletnią Dallas Mavericks i ja nawet nie wiem, co to jest AJ Hammons. Podpisali trzyletni kontrakt. Mieli dużo wolnych agentów. Wolnymi agentami byli Parsons, Dirk, Deron Williams wspomniani, Charlie Villanueva, David Lee, Raymond Felton i Zaza Pachulia. I potem był lipiec, tak? I w lipcu, jak wiemy, Dallas Mavericks skorzystali na tym, że Golden State Warriors przekonali Kevina Duranta do tego, żeby przyszedł do nich. I przehandlowali po Andrew Bogata, w zasadzie nic nie oddając, tylko drugorundowy pick, taki profilaktyczny, zastrzeżony 155. Wzięli Andrew Bogata praktycznie swój cap space i podpisali kontrakty z Harrisonem Barnesem, który nagle, jak pamiętamy, dla którego też nie było miejsca. Podpisali 4-letni kontrakt za 94 miliony dolarów z Harrisonem Barnesem. Następnie z nowych graczy sprowadzili na rynku wolnych agentów Stepha Curry'ego i Quincy'ego AC, obaj z Sacramento Kings w zeszłym sezonie, 6 milionów za 2 lata dla obu, identyczne kontrakty. Podpisali ponowną umowę z Deronem Williamsem, 10 milionów za 1 rok.
9 chyba nawet.
I podpisali kontrakt z Dirkiem Nowickim, który potem
restrukturyzowali.
Tak. Dalej, tak. Okazało się, że mają cap space, to dali więcej Dirkowi niż na początku i Dirk w końcu dostał 50 milionów za 2 lata.
Szaleństwo.
Ale mu zapłacili. I mieli jeszcze jeden ruch, poza tym, że zwolnili JaVale'a McGee gdzieś tam po drodze, mieli jeszcze jeden ruch, zrobili deal z Indiana Pacers, cichy deal, gdzie Jeremy Evans skrzydłowy, nie grający, trafił do Pacers, plus prawa w drafcie do Emira Preudzicia, którego bardzo lubię, który nie gra w tym turnieju. I pozyskali prawa do centra Stanko Baracza. To było praktycznie przerzucenie Jeremy'ego Evansa do Indiany. Więc skład Dallas Mavericks w tym momencie, mniej więcej depth chart Dallas Mavericks wygląda następująco. Rozgrywającym jest Deron Williams, dwójką jest Wesley Matthews, rok po powrocie po zerwanym Achillesie. Na trójce jest Harrison Barnes, na czwórce jest Dirk Nowitzki, centrem jest Andrew Bogut.
Nie wygląda źle.
Z ławki z kolei są J.J. Barea i Devin Harris na pozycji rozgrywającego. Jeff Carey jako rezerwowy rzucający obrońca. Justin Anderson jako rezerwowy niski skrzydłowy. Uciekła mi gdzieś rezerwowa czwórka. Nie, Quincy Acey jest rezerwową czwórką. I Sala Medry jest rezerwowym centrem.
No i masz Dwighta Powella.
Dwight Powell, tak. Nowy kontrakt z Dwightem Powellem, zapomniałem. Chyba 48 milionów dolarów za 4 lata, jeśli dobrze pamiętam. Więc Dwight Powell też jest w tej rotacji. On jest chyba rezerwową czwórką. Powell, Acey, Medry, coś takiego. Medry ma jakieś problemy ze zdrowiem teraz tutaj. No więc tak wygląda Dallas Mavericks. Ja zacznę od tego, że bo chyba mamy inne opinie trochę, jeśli chodzi o Dallas Mavericks. Tak odniosłem wrażenie po naszych... Znaczy minimalnie chyba inną opinię. Ja chyba ich mam niżej niż ty masz, bo ja myślę, że Dallas Mavericks to jest team na 35-36 zwycięstw w przyszłym sezonie. I choć jest Rick Carlisle na ławce, to nie jest to po prostu za dużo znaków zapytania, gdy patrzę na ten skład.
Znaczy ja mam wrażenie, że tam jest zbyt wiele starych, zgranych kart. No. Znowu się próbuje obrócić, wiesz, Deronem Williamsem, Bogatem, Nowickim, no oni mają w sumie 100 lat.
Tak.
Tego się już, mam wrażenie, już się nie rozegra się już tego. No nie wiem, no jest takim, wiem, że zaraz się krzywił, krzyczał, no takim pierwiastkiem ma być Harrison Barnes, no.
Tak, jest jeszcze
takim... drugą... Ale czy byś zamienił, no bo tak naprawdę to doszło do wymiany Harrisona Barnesa za... Parsonsa. No czy jakbyś miał wybierać, to kogo byś wybrał?
Jest mi ciężko powiedzieć, ale obaj dostali takie same pieniądze. Praktycznie, tak? Parsons podpisał kontrakt za 90 ileś mi tam milionów dolarów czteroletni z Memphis. I może cię zaskoczę, ale wybrałbym Barnesa. Obaj moim zdaniem są przepłaceni. Ale z tych dwóch ludzi wybrałbym Barnesa i rozumiem Marka Cubana tutaj, bo o ile Parsons wyglądał świetnie przez 2 miesiące w lutym, w marcu, ostatnim sezonie, to znowu kończył sezon poza grą i była to ta sama to kłopoty z tym samym kolanem, na którym przeszedł operację, ciężką, jak się okazało, operację rok temu. I to jest już człowiek, który ma po prostu kolano dziabnięte podczas gdy Harrison Barnes nadal nie ma żadnych problemów ze zdrowiem, jest atletycznie zdrowy, duży, fajny, no w tym sensie, że w takim sensie atletycznym samym, tak? Jest młodszy. Wydaje mi się, że jest młodszy, nie wiem, czy aż tak bardzo młodszy, ale na pewno jest koszykarsko młodszy, zdrowszy tutaj, więc jeśli miałbym inwestować pieniądze, to wolałbym Barnesa niż Parsonsa, więc jeśli chodzi o tę kwestię, to Barnes.
No, ale kwestia umiejętności?
No, kwestia umiejętności zdecydowanie Parsons, natomiast jeśli Parsons nie może grać, to te umiejętności się nie przydają.
Chyba, no, to też
tym bardziej, chyba, że ma być sobowtórem Justina Timberlake'a w Memphis i nie wiem, tak się... Jeśli chodzi właśnie o ten młody talent Dallas Mavericks,
niestety nie ma młodego talentu.
Jak pamiętasz, oni mieli chyba jednego młodego zawodnika w całych swoich ostatnich 10 latach, który był ekscytujący. To był Rodrigue Bobois, a tak to nie było nikogo.
To prawda.
I z młodych graczy Justin Anderson wydaje się tym takim graczem, że może coś tutaj z niego będzie. I on jest jednym z niewielu pierwszorundowych pików w ogóle, jakie Dallas miało przez ostatnie 10 lat, bo oni regularnie handlowali tymi pikami, żeby wzmacniać swój skład wokół Dirka. I jest Justin Anderson, jest Dwight Powell, może ja nie
wiem. Za chudy ciągle.
I może Salah Mezri, może...
Nie, 30 lat, no to jaj.
Może Steph Curry, jako dobry shooter. Miał dobrą końcówkę sezonu w Sacramento.
No nie, ma dobrego brata.
Może. Ci wszyscy ludzie są rezerwowymi, ci wszyscy ludzie będą w rotacji, będą grali. Jeśli Dallas Mavericks będą mieli wszystkich zdrowych w tym samym momencie Nowickiego, Matthewsa Barnesa i Williamsa i Andrew Bogata i Barrett, to oczywiście są w stanie wygrywać mecze. Są w stanie wygrywać mecze z drużynami lepszymi niż oni. Tylko problem polega na tym, że jak już wcześniej wspomniałem, Andrew Bogut gra w kadrze Australii przed terminem, w którym miał wrócić. Tam było 6-8 tygodni po kontuzji kolana w kanałach. On wrócił wcześniej już do przygotowań. I Jezus, myślę, że Bogut rozegra mniej niż 50 meczów w przyszłym sezonie. A wiemy, że on już i tak ma historię kontuzji. I jeśli Bogata nie będzie w grze, to co się dzieje z pozycją centra dalej? Kto tutaj gra? Bo tu jest tylko Mezri i Powell i tak naprawdę nie mają...
No Powell będzie musiał wziąć na siebie więcej. Będą Quincy Mason próbowali AC grać taki small ball, wiesz. AC będzie grał takiego Draymonda Greena.
Tak. Potem to się skończy tym, że Nowicki będzie grał też minuty na centrze na końcu meczów. Będą grali small ball, gdzie Barnes będzie trójką. Będą kończyli mecze Barea Williams. Oni w ogóle, nawet jeśli Bogut będzie zdrowy, to będą kończyli mecze często Barea Williams, Matthews, Harrison Barnes na czwórce i Nowicki na centrze. No tylko, że no to jest mało talentu w tym teamie. No. Oni nie mają... Jak patrzę na ich skład i nie wiem, może ktoś krzyknie, co to ja mówię. Oni nie mają wcale dużo więcej talentu niż Lakers.
Nie mają,
to biorą sobie. I ja typuję, że oni grają około 35, 6, 7 meczów w przyszłym sezonie i liczą na to, że Barnes z nimi się wkracza takiego, żeby wygrał zakład, tak?
Na 16.
Liczą na to, że Wesley Matthews po tym roku, takim słabszym roku gry, aczkolwiek on grał, cały sezon rozegrał. On jest fighterem, jest twardzielem, jest strongmanem. Liczą na to, że Wesley Matthews, on będzie musiał mieć większą rolę teraz, bo zobacz, oni nie mają Parsonsa i kto jest graczem kreującym w ataku? Będą musieli wejść w nowe role. Barnes, Matthews będzie musiał mieć większą rolę, gdy nie ma Parsonsa. I oczywiście będzie cały czas to samo piłowane, czyli Dirk Nowicki i rozgrywający będą grali akcje pick and pop, pick and roll, przy czym Nowicki jest już stary, i nie wiem jak długo jeszcze można polegać na Dirku jako opcji numer jeden. Nie za dużo pomocy ma Dirk Nowicki.
Może to jest taki moment, że właśnie Barnes z Matthewsem przejmą trochę od Dirka ciężar zdobywania punktów. To jest chyba gdzieś tam nieuniknione. Jeżeli będziesz już takie wiszenie na Dirku, to może być 32-35 spotkań wygranych. Mm-hmm. A plus zawsze wiesz, kostki Derena Williamsa.
Tak, o tym też trzeba pamiętać.
Lecy Bogata, tam taka wiesz, potencjał na kontuzję jest duży, To jest szansa dla tych zawodników, że tak powiem, 8-10, tylko że tych zawodników nie ma.
No oni nie są właśnie tacy Anderson, Powell, Curry, Mezri. Nie wiem. Już tak bez większego przekonania, jak na nich patrzę.
No ja też oczywiście od tego 2011 roku to się wszystko gdzieś tam zapadło. No ja mam wrażenie, że klubem trochę stracił zapał do koszyków. No to było mistrzostwo i tak nie wiem, głównie tego Dirka Holuby. Ale koszykarsko to jest trochę taka łapanka. To są tacy gracze trochę, wytłuszczona karta, którą się jeszcze raz obraca.
Mhm. I oni mają też dużo sporo mają wolnych agentów. Ciężko będzie tutaj o jakieś wymiany, bo Nowicki, Barnes, Williams, Bogut mają nowe kontrakty.
Więc... No nie, no możesz Derona Williamsa gdzieś puścić, bo kto chce Derona Williamsa dzisiaj?
Dokładnie, na jednorocznej umowie. Barea Matthews to jest mało, młody stary. Wiesz, ten pik graczy...
No jak gdybyś oddał na przykład mecz, jak gdybyś oddał Shumperta... Kogo jeszcze mógłbyś oddać?
Shumperta...
To bym wziął Derona Williamsa.
Za Derona Williamsa?
No to jest mało, bo tam trzeba jeszcze coś dołożyć.
Tak, bo
jeszcze,
mają,
jeszcze jakiegoś gracza.
Tak, bo oni mają teoretycznie trzech rozgrywających, czterech, jeśli Steph Curry miałby nim być, więc oni mogą sobie pozwolić na zbudowanie jednego z nich do, na przykład Cleveland.
No to,
spisałem...
no Cleveland, no bo Shumpert za Harrisa, by zrobił taki deal?
Nie. Devin Harris już jeszcze dwa lata temu bym zrobił deal po Devina Harrisa, ale teraz już nie, on też miał kłopoty ze stopami. Jeśli na przykład byłbym Cleveland, to chciałbym J.J. Barea zamiast Simana Shumperta. To był deal, który bym zrobił. Myślę,
no tak,
bym zrobił ten deal. Nie wiem, tak się zastanawiam, nie wiem, czy Shumpert, no, bym się zastanowił. No, może bym zrobił, nie wiem. Ale na przykład Sacramento, wiesz, oni czuję, że oni mogą, oni cały czas rozmawiają. Ja nie wiem, czy tam nie było plotek o tym, żeby spróbować przechwycić Rudy'ego Gaya z Sacramento i wyjąć go i zaoferować coś z Sacramento, jakiś pakiet. Na przykład
no, no to jest, no to można by zrobić.
No,
tylko jak masz, wiesz, Barnes, Gay i Matthews, to jest trochę dużo.
Dużo, tak. Któryś z nich musiałby z ławki wchodzić. Więc to nie wiadomo, jak to by się skończyło, gdyby na przykład, no, pewnie Gay by wchodził z ławki.
Ale może Gay, jakby wchodził z ławki.
A ile on byłby szczęśliwy z tego, że gra z ławki rezerwowi w wątkę, żeby był.
Słuchaj, to żeby nie grać w Sacramento, powinno być, wiesz, już powinien być szczęśliwy.
No, ale trafiłby z sytuacji z klubu, z którym nie chce grać, bo klub nim handluje, do sytuacji, w której jest rezerwowym. No to Sacramento mogłoby tak złośliwie się zachować, ale ja nie wiem, czy Sacramento... Chciałoby... Ja nawet nie wiem, czy ja bym wymienił Barea za Gaya. Gdybym był Dallas.
No
nie,
tak.
Nie,
no.
Chyba bym wymienił, ale tutaj jakoś ten... Bo pamiętam, że jest jeszcze... Tutaj, jeśli mówimy o sprowadzeniu Gaya, to Gay blokowałby minutę dla Justina Andersona, na którego w Dallas liczą. I liczą, że on będzie grał jako trójka, czwórka. I to może właśnie jest to, że oni po tego Gaya jednak się nie wychylą. I mają jeszcze Dwighta Powella, który też jest bardziej czwórką niż piątką i też chcieliby, żeby tych dwóch ludzi się rozwijało, więc oni powinni mieć minuty w rotacji. Jeśli Dallas ma w ogóle myśleć o jakiejś przyszłości, to nie powinni chyba brać Gaya, tylko myśleć o Andersonie i Powellu tutaj. No dobrze, ja myślę, że jakiś gracz tych rozgrywających za jakiegoś centra. To jest to, co Dallas powinno zrobić, bo nie ufam w to, że Bogut będzie zdrowy w przyszłym sezonie, patrząc, że wiesz, grał, miał długi sezon w NBA, zeszły sezon miał trochę przerwy, ale grał długi sezon, dwa długie sezony. Teraz gra na tej olimpiadzie i potem będzie miał...
No tak, czy na przykład mogliby się wychylić po Gortata, zrealizować swoje marzenie sprzed wielu lat?
Nie mają chyba za bardzo co za Gortata oddać. Co by Waszyngton... Czy, wiesz, Waszyngton chciałby na pewno jakiś backup na 2-3, więc może deal Wesley Matthews za Gortata byłby czymś, co miałoby sens dla obu stron. Może ten deal miałby sens. Gortat, Wesley Matthews. No, zacząłem się przekonywać, że to ma sens. Gortat, Wesley Matthews. Może to miałoby sens. Kto wie? Czemu nie? Waszyngton mógłby wejść w takie rozmowy. Czy Dallas by weszło? Matthews ma jeszcze duży kontrakt. Nie wiadomo, czy on będzie jeszcze znowu takim graczem, jakim był Portland. Ale i tak nie miałby chyba miejsca, chociaż nie, no pewnie grałby w pierwszej piątce potem obok Billa, jakoś by ich tu ustawili, ale wydaje mi się, że Waszyngton musi myśleć o znalezieniu backupu, patrząc na zdrowie Billa i fakt, że nie mają tam za bardzo dobrego gracza za nim, więc może taki deal? Czemu nie? Może to ma sens? Może to? No. Jeszcze jakieś takie drużyny, które mają kilku centrów, które mogłyby chcieć na przykład rozgrywającego, no to jest Sacramento. Sacramento ma kilku centrów.
Mam. To jest... Na przykład Kolisztajna byś...
Nie oddałbym kolegę...
Nie oddałbyś Kolisztajna.
Nie oddałbym kolegę...
A Kufosa?
Ale Kufosa na przykład bym oddał. Za
Kufosa.
Za Sabara ja bym oddał Kufosa. No. Kufosa mi też handlują. Kontrakty mi się chyba jakoś cirka zgadzały mniej więcej, tam coś dole, coś odjąć. Tak, ale może Kufos Barea, taki deal tutaj. Otóż ja wątpię, że Dallas chce oddać Barea, bo Barea jest bardzo dobrym graczem, gdy grała obok Dirka. Jeśli będzie w innej drużynie, to nie będzie tak dobry. I nie wiem, czy Sacramento też zdawałoby sobie z tego sprawę. Natomiast gdybym był Dallas, to może bym pomyślał o tym Kufosie. Może bym pomyślał oddawać. Wolałbym Devina Harrisa oddać niż Barea zawsze. No.
No, ale Devin Harris już tak nie jest asetem nas.
No, z drugiej strony liczyłbym na to, na przykład, że Sacramento, wiesz, mając taką dziurę na jedynce, gdzie mają Darrena Collisona, który sam w sobie jest dziurą w obronie, i nie mają dla niego kompletnie żadnego backupu, bo to jest niesamowite.
Że... To ten deal może ma sens. No.
Więc może deal taki zwykły ma...
Jeżeli chcesz Karemu dać minuty, to ma sens.
Może coś takiego.
I masz Kufusa, który jest solidnym graczem. No.
Tak. Jednego gościa możesz go wrzucić 20 minut grać, jeśli Bogut padnie, to możesz startować w nim mecze, grać 22, 3, 4 minuty. No więc to coś takiego. No myślę, że może tutaj coś się jeszcze... wydarzy, może Portland ma jakiś deal na Wonle, ale oni chyba nie potrzebują rozgrywającego jeszcze jednego tutaj. Może tak dalej idąc, myślę o drużynach Oklahoma, raczej nie. Phoenix też nie mają tych małych ludzi dużo, Utah też nie, Spurs też nie, Memphis też nie. Chociaż może to jest rezerwowym rozgrywającym w Memphis, jest Mike Conley, jak to jest z jego zmiennikiem?
Zmiennikiem Wade, Michael Conley, jest...
Wade Baldwin, rookie? Może,
no.
Może Tony Rotten znowu podpisał kontrakt z nim, ale podpisuje z jego zwalniania. Może Memphis byłoby drużyną? Powrót Brendana Wrighta do Dallas w dealu za... Bardziej, że Michael Green i Jared Martin grali nieźle w zeszłym sezonie w Memphis. Dlatego, że on też Memphis też nie wie, czy Marc Gasol będzie zdrowy. Dobra, zeszliśmy zbyt daleko. Dobrze mówię.
Tak.
To co? Twoje typy to USA i Litwa i Hiszpania i Chorwacja.
I Chorwacja, tak.
Moje typy to USA, Australia, Francja i Serbia. Słyszymy się jutro. Trzymaj się.
Tak jest. Miło. Cześć.
Hej.